Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 74. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Błachnio, czyli mechanik rowerowy, ale przede wszystkim pasjonat rowerów retro. Z Kamilem rozmawiamy o tym, skąd wzięła się u niego pasja do rowerów i dlaczego w ogóle został mechanikiem rowerowym, ale też skąd zainteresowanie rowerami właśnie retro, rowerami starymi. Kamil opowiada o swojej przygodzie z Muzeum Kolarstwa. Rozmawiamy o tym, jak część z jego rowerów brała udział w filmie Najlepszy. Była tam scenografią, ale nie tylko statyczną, ale także rowery jeździły w trakcie tego filmu. Kamil opowiada o swoich doświadczeniach właśnie na planie. A potem przechodzimy do najważniejszego projektu w Kamila życiorysie do tej pory, czyli retro rajdu rowerowego Polonika. Kamil opowiada nam, na czym polega ten rajd, jakie jest to przeżycie dla zawodników, co to znaczy jeździć właśnie na takich starych rowerach na dosyć długiej trasie. Skąd pomysł, żeby właśnie coś takiego realizować na Podlasiu? Opowiadamy o dwóch poprzednich edycjach oraz o planach na tą edycję, która odbywa się właśnie w ostatni weekend lipca, a także o planach na przyszłość. Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy z Kamilem Błachnio. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Błachnio, czyli serwisant rowerowy, tak zwany magik, który ogarnia także moje rowery. Oprócz tego Kamil prowadzi albo prowadził Muzeum Kolarstwa i także jest organizatorem rajdu retro rowerów Polonika. Cześć Kamil.
Cześć, dzień dobry.
Kamil, zaczniemy sobie od tego, jak zaczęła się twoja przygoda z rowerami, no bo tak naprawdę kariera mechanika chyba taka trochę nietypowa, więc skąd się wzięło u ciebie zainteresowanie w ogóle rowerami i mechaniką, a potem skąd ten pomysł na rowery retro?
To jest bardzo taki temat rzeka. Zainteresowanie mechaniką tak naprawdę jest u mnie, podejrzewam, że w większości dziedziczne. Mój tato był mechanikiem samochodowym, jak wygłosi wieść gminna, jednym z najlepszych, więc podobno taka jest prawda, że był jednym z najlepszych mechaników. Moje samochody też naprawiał, więc wszystko było ok. Wiesz, no, zamiłowanie do takiej mechaniki, majsterkowania, jak u każdego chłopaka od małych czasów, od czasów maleńkości, czyli rozbierania jakichś rowerków, majstrowania przy jakichś magnetofonach, później naprawianie jakichś małych motocykli, etc. Tak naprawdę rowery zacząłem składać kompletnie niekomercyjnie, czyli tak naprawdę był to mój taki trochę side job, bo zacząłem od budowania takich customowych rowerów, trochę vintage, trochę takich, wiesz, single speed, i pracowałem sobie po prostu dodatkowo, miałem zlecenia od klientów, z którymi tworzyliśmy projekty. Były takie projekty, że wiesz, że naprawdę siadaliśmy, projektowaliśmy rower od początku, każda część musiała mieć swój kolor, musiała mieć swoje dopasowanie. Troszeczkę tak jak dzisiaj budowanie tych wszystkich high performance rowerów. To było bardzo fajne, jednakże zawsze uważałem, że nie chcę, aby moja przyjemność była pewnego rodzaju moim źródłem utrzymania, bo wiązałoby to się z ryzykiem wypalenia i jakiegoś tam obrócenia mojej pasji w nienawiść do tych rowerów. Ale życie potoczyło się w ten sposób, że zostałem mechanikiem rowerowym profesjonalnie, w sensie zawodowo. Pracowałem w jakimś tam lokalnym warsztacie rowerowym w Warszawie, później trafiłem do Airbike'u. W Airbike'u szkoła życia, tak naprawdę nauka wszystkich topowych sprzętów, obsługa zawodników, w tym zawodników triatlonowych. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo doświadczenia, więc to doświadczenie przekułem później na własny biznes. Po różnych tam perypetiach w korporacjach rowerowych na własny biznes. Tak też między innymi się poznaliśmy w moim byłym lokalu, gdzie tak naprawdę te rowery powstawały od zera. I u mnie, no, ja mam bardzo dużą dywersyfikację, bardzo szeroką skalę tych rowerów, też wiedzy rowerowej, no bo rowery nowoczesne, te wszystkie takie wyścigowe są w pewien sposób wtórne. No, mamy jakieś ciekawostki, mamy jakieś tam nowości, mamy te marginal gains, i nad wszystkim nadążamy, ale to są rzeczy, które są w pewien sposób oczywiste. I tak od dobrych 15 lat, jak nie lepiej, zacząłem się pasjonować rowerami zabytkowymi. W skrócie, tak jak na początku powiedziałem, to się zaczęło, wiesz, od odbudowania tych rowerów takich custom na bazie jakichś tam vintage ram i tak dalej, więc cały czas była ta obecność tych rowerów takich starych. Rozpoznawanie tych rowerów, co to było, jaki producent. Więc ja cały czas przeplatałem budowanie rowerów high performance z odskocznią w postaci rowerów vintage. To naprawdę bardzo fajnie robi na głowę, gdzie cały dzień przeciągasz przewody DI2, a później możesz sobie tak naprawdę dla, wiesz, relaksu głowy złożyć rower z lat 70. To jest bardzo fajne, jednakże nadal to była nisza i tych rowerów było bardzo mało i świadomość była bardzo niska, no bo jeżeli rower możemy kupić za parę stówek, to dlaczego serwis tego roweru ma kosztować tyle, co serwis czasówki? A tak naprawdę jest więcej pracy przy tym niż przy rowerach high performance, nie? Bardzo często.
A wolisz pracować właśnie z rowerami, tak jak ty o nich mówisz, high performance, tymi nowoczesnymi, czy jednak ze sprzętem retro?
Wiesz co, szczerze powiedziawszy, ten balans taki retro-nowoczesność jak najbardziej chciałbym zachować, ponieważ okej, jeżeli zapętlimy się w jednym, no to w pewien sposób stanie się to dla ciebie wtórne i nie będzie sprawiało ci to radości, a właśnie ten balans, że tutaj mamy w kolejce, nie wiem, na stojaku wisi, nie wiem, przykładowo twój Canyon, a zaraz w kolejce czeka czasowe Colnago z lat 80. To tak troszeczkę trenuje ten mózg, to tak trochę jak z grą na pianinie, że masz aktywowane dwie półkule i tu myślisz w ten sposób, a tu myślisz w ten sposób, więc to są zupełnie dwie kategorie. Oczywiście zasady działania sprzętu są te same. Kiedyś ktoś powiedział, że jeżeli potrafisz naprawić malucha, to naprawisz wszystko. Polemizowałbym, bo niektóre rzeczy, no wiadomo, tak technologia się zmieniała, ale tak, ten balans bym jak najbardziej chciał utrzymać. Mhm.
A powiedz jeszcze trochę na temat muzeum kolarstwa. Nie jestem pewien, czy to jeszcze istnieje, ale pamiętam swojego czasu jeszcze w twojej tej dawnej siedzibie, tam faktycznie wisiały przepiękne rowery. Później wydaje mi się one chwilę stacjonowały jeszcze w górze kawiarni. Co teraz się dzieje z muzeum kolarstwa?
Wiesz co, Muzeum Kolarstwa tak naprawdę od samego początku było pewnego rodzaju mobilnym Muzeum Kolarstwa. My zawsze podchodziliśmy do tego w ten sposób, że zamykanie tych eksponatów w czterech ścianach w danym miejscu będzie trochę dla nich smutne. Rowery są stworzone do tego, żeby jeździły, więc nawet jeżeli one nie jeżdżą dosłownie, czyli wiesz, nie męczymy ich pod naciskiem pedałów, to jeżdżą z wystawami, więc robimy mobilne wystawy przy okazji jakichś zawodów, tak jak ostatnio byliśmy na przykład na wyścigu remogłowno u Darka Baranowskiego z naszą oprawą retro. Tak teraz no, mamy pewne plany, podążamy do nich, wszystko wymaga czasu i może uda się zbudować takie centrum kolarstwa, centrum historii kolarstwa, bo tych eksponatów mamy naprawdę bardzo dużo. Jak wspomniałeś, rowery w górze kawiarni nadal wiszą, troszeczkę się nawet rozmnożyły, jest ich tam dosyć dużo, jest przekrojówka taka rowerów i z wyścigu pokoju z lat 60. aż do końca 80. polskie, zagraniczne, ale wszystkie te rowery są związane z historią polskiego kolarstwa, tak, polskich kolarzy, więc tam wiszą, cieszą oko, mam nadzieję, że edukują, jak to kiedyś wyglądało. No jest to pewien jakiś tam cel w życiu do osiągnięcia, zrobienia takiego muzeum, jednakże no wszystko musi mieć sens, bo postawienie sobie rowerów gdzieś w kącie, żeby stały sztuka dla sztuki, to tak nie może działać.
Wydaje mi się nawet, że te twoje rowery chyba miały taki fajny, ciekawy epizod filmowy, jeżeli dobrze kojarzę, one wystąpiły w filmie Najlepszy.
Dokładnie, to jest też, to było tak naprawdę, jeżeli miałbym określić moje wyzwania, jeżeli chodzi o mechanikę rowerową, to przygotowanie scenografii do filmu Najlepszy to tak jest topka, nie? To jest jakiś podium, jak nie pierwsze miejsce. przygotowaliśmy, to był chyba 2017 rok, o ile dobrze pamiętam, coś takiego. Musieliśmy przygotować blisko 30 rowerów, 40 do scenografii retro peletonu początku lat 90. do filmu o Jerzym Górskim z motywem wyścigu podwójnego Ironmana. Więc przygotowaliśmy cały peleton rowerów. Wiadomo, no, w pierwszej wersji to miały być rowery, które miały być statyczne, to miała być po prostu jakaś tam scenografia. Później się okazało, że te rowery jednak one fizycznie będą jeździły, będą jeździli na nich statyści. Nagrania były w górach w Chorwacji, więc to było super wyzwanie. Jeszcze dzień przed nagraniem okazało się, że musimy mieć dwa identyczne rowery dla głównego bohatera. Więc budowanie rowerów o 3 w nocy pod hotelem, wiesz, z rzeczy, które mamy, no to powiedzmy, że takie, wiesz, wyzwanie mechanika na Tour de France, tylko z częściami, które mają po 40 lat i nie wiadomo, czy one przeżyją, nie? I czy kolarz przeżyje, więc no to było specyficzne. Ale no taką radość największą tego sprawiło nam kwestia, że mieliśmy taka scena, nie wiem, czy kojarzycie ten film, ale no podejrzewam, że tutaj środowisko triatlonowe może dobrze kojarzyć nawet ten film. Była taka scena, jak peleton, może nie peleton, bo nie ma draftingu, tak, w triatlonie. Więc ci rowerzyści, ta sekcja rowerowa jedzie przez taki olbrzymi, długi most. W Chorwacji, no to teoretycznie w filmie była Alabama. Oni jadą przez ten most. No jak tam dobrze się przyjrzycie, zrobicie sobie stop klatkę, to tam na jednym z rowerów jedzie Jerzy Górski. I to była dość śmieszna historia, bo wypakowujemy te rowery z ciężarówki. Pan Jerzy tam przychodzi, do nas się tam interesuje. Wie co, panie Jurku, wyjedzie pan z nami? Wie, na jakim rowerze pan startował w tych mistrzostwach? O, to tam nieważne, to dużo pozmieniane i tak jest w tej scenografii. Nie przejmujcie się, tam te rowery, jakie macie, to nie musi być wszystko tak, jak trzeba. No ja w tym momencie wyciągam z ciężarówki takiego polskiego topowego z końca lat 80. Rometa do jazdy na czas, już na dysku, nie, normalnie. Jurek tak spojrzał na ten rower, dobra, to ja jadę na tym rowerze, nie? I Jerzy na tym rowerze, wiesz, w sandałach tam robił za statystę. To też fajne, że w filmie o sobie był statystą, więc podejrzewam, że tak naprawdę to jest jeszcze level wyżej niż Quentin Tarantino, który statystuje w filmach, które sam reżyseruje, więc to jest no, sztos, to był naprawdę super sztos, nie?
I bardzo zresztą fajny film i to też taka ciekawa historia. Jednak te rowery retro, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie tylko są ozdobą, ale też jeżdżą, tak jak było właśnie widać na tym filmie. No to teraz wracając jeszcze do rowerów retro na chwilę i tego, co się teraz dzieje w Polsce. Czy widzisz zwiększone zainteresowanie właśnie takim sprzętem retro?
Tak, no widzę. No podejrzewam, nieskromnie powiem, że na pewno się do tego przyczyniliśmy w pewien sposób. Widzę to po statystykach nawet naszego eventu, że ta grupa rośnie. Wiadomo, że jest to grupa docelowa, która tak naprawdę nie ma super podaży, tak? No bo jeżeli patrzymy tutaj na kolarstwo gravelowe, kolarstwo czasowe, triatlon i tak dalej, no to mamy rowery, które są cały czas produkowane. I kwestia posiadania takiego roweru zależy tylko i wyłącznie od widzimisię i od możliwości. To tutaj nawet z potężną możliwością nabywczą takiego roweru nie jest tak łatwo znaleźć rower w swoim rozmiarze, w epoce, która nas interesuje. Więc to jest ten taki właśnie próg wejścia do tej zajawki, który jest dosyć wysoki w dzisiejszych czasach. Ale jak patrzę po listach startowych naszego eventu retro, to jest dosyć duży przyrost, więc jest to na pewno fajna ciekawostka dla ludzi. Na pewno jest to bardzo fajne odczucie w momencie, kiedy ktoś jeździ tak na rowerze właśnie takim wspomnianym high performance i później cofa się technologicznie do tych lat 80., to wtedy właśnie wiemy, co z czego się wzięło w tych rowerach, więc to też taki motyw edukacyjny jest mega fajny.
No i tutaj przechodzimy płynnie do Poloniki, czyli właśnie retro rajdu rowerowego. W tym roku odbędzie się trzecia edycja?
Trzecia.
Trzecia edycja tego rajdu. Skąd wziął się u ciebie ten pomysł i inspiracja, żeby taki event w Polsce zorganizować?
To jest tak naprawdę jeden z takich challenge życiowych moich, zorganizowanie takiego eventu, ponieważ w momencie, kiedy tak naprawdę kształtowała się ta moja zajawka do tych rowerów, tak jak wspomniałem, ona w skrócie trochę wyszła od tych rowerów vintage albo stylizowanych vintage, to w jakimś bodajże 2007-2008 roku poznałem świętej pamięci już teraz legendę Warszawy i okolic, pana Andrzeja Litwinienko, który wykształcił wielu, wielu mechaników rowerowych z przede wszystkim prawobrzeżnej Warszawy. I pan Andrzej wtedy, a dokładnie jego żona, pokazała mi albumy zdjęć z eventu Eroica we Włoszech. Zresztą to był tam 7-8 rok, więc taka zajawka w Polsce tak naprawdę nie istniała. Na ten temat można było znaleźć kilka artykułów w polskiej prasie, gdzie tak naprawdę były to zdjęcia pana Andrzeja. Zakiełkował mi pomysł, żeby w ogóle zbudować taki rower i żeby tam pojechać. Ja wtedy byłem świeżo po maturze, więc to były takie czasy, gdzie tak naprawdę pojechanie do Toskanii i jeszcze sam motyw logistyczny, bo tam od lotniska jest bardzo daleko, więc trzeba by wynająć auto, jakoś tam dojeżdżać, więc pozostała kwestia zbudowania ekipy, która chciałaby tam pojechać. Rower też był oczywiście wyzwaniem, ale ekipa. I w 2014 trochę minęło, ale udało nam się pojechać pierwszy raz. No wiadomo, że tam całe te wioski, trasy niemalże znaliśmy ze zdjęć satelitarnych, ze Street View, a wszystkie te postaci, które tam się przewijały. I jedną z takich głównych postaci, takich twarzy tego eventu był Luciano Berutti. To był taki starszy gościu z długimi wąsami, zawsze na przedwojennym rowerze, w takim stylowym swetrze. No i on był tak naprawdę uosobieniem tej nazwy, czyli takim herosem tego eventu. No i wyobraź sobie, że my sobie tam spacerujemy po tym miasteczku toskańskim, coś tam sobie oglądamy i nagle podchodzi do nas właśnie ten pan. Właśnie Luciano nas podchodzi i pyta nas, czy my przypadkiem jesteśmy z Polski. No już taka chwila konsternacji. Ja mówię, tak. No i on zaczyna takim łamanym polsko-włoskim do nas mówić, że tam dzień dobry, coś tam, coś tam. A to jest moja żona Zosia. No i okazało się, że tam od ładnych paru lat, tam przeszło chyba 40, są w związku małżeńskim, mają synów Jacek i Leszek. Bardzo, bardzo tam zakorzeniona w sercach kultura polska. No i pierwsze słowa, które nam powiedział, a po co wy tu przyjeżdżacie z tej Polski tyle kilometrów? Jak u was w Polsce jest tak samo ładnie, macie kulturę, historię kolarstwa, musicie zrobić taki event u siebie. Wiesz, no. 11 lat temu takie rzeczy jak usłyszało dla mnie, wiesz, między bajki. Ale z roku na rok, jak w miarę możliwości pojawialiśmy się tam na tej imprezie, no to ta rodzina ich za każdym razem nas tak cisnęła do tego, czy już, za rok. I tak, wiesz, w pewnym momencie kolejne 10 lat musiało minąć niemalże, żeby to wszystko się osadziło i stwierdziliśmy, że dorośliśmy do tego, żeby zrealizować taką opcję. No i w 23 była pierwsza edycja, więc udało się. No a teraz już rozwijamy tylko i wyłącznie event.
Jak wyglądała ta pierwsza edycja? Ile osób było na starcie i gdzie to się odbyło?
To też jest ciekawe, ponieważ ja przez te właśnie 10-11 lat, jak pojawił się ten pomysł, to podróżując po Polsce, czy to służbowo, czy prywatnie, wszędzie sobie wizualizowałem, czy taki event mógłby się odbyć. No, dużym wyzwaniem dla mnie było to, że te rowery mimo wszystko mają te swoje lata. No i zawsze trzeba brać poprawkę, że w skrócie żywot tej ramy może się skończyć właśnie teraz. I lepiej, żeby to nie było na zjeździe przy 80 na godzinę w serpentynie, tylko lepiej, żeby to było gdzieś po płaskim. Więc szukaliśmy takiej miejscówki. Nasz przyjaciel, dawny kolarz, podsunął nam właśnie opcję Doliny Bugu, czyli województwa podlaskiego, styku z mazowieckim, okolice Drohiczyna, Siemiatycz. Pojechaliśmy tam pierwszy raz, zrobiliśmy trochę materiałów wideo na tych starych rowerach. Bardzo ładnie to się przyjęło. Bardzo ładny był to obrazek, no i fajnie też nawiązywało troszeczkę do takiej stylówki retro, trochę szutrów, trochę tutaj, wiesz, stare chałupki. Pierwszą edycję zrobiliśmy tak samo w powiecie siemiatyckim, w miejscowości Czartajew. Wtedy zrobiliśmy to w szkole, bo moim takim challenge'em było zrobienie finiszu na bieżni lekkoatletycznej, tak jak to było w tych na wyścigu pokoju. Sprawda nie udało się, bo na finiszu ochroniarz przyszedł i wszystkich rozgonił. No dobra, nie? Na pierwszym evencie, który zrobiliśmy tak stricte oddolnie, wiesz, bez współpracy. Okej, okay, no mieliśmy współpracę z naszymi partnerami, którzy ufundowali nagrody, bo zrobiliśmy też konkursik najładniejszych rowerów. To tak naprawdę zrobiliśmy wszystko wtedy oddolnie. Przyjechało 62 osoby. Więc w sumie bardzo, bardzo fajnie, bo przez 7 lat robiliśmy retro memoriał Stanisława Królaka. Tam 2-3 rundki po Bednarskiej i Karowej, to maksymalnie wtedy w takim piku przyjechało 50 osób. Więc to już był progres, tak? No i to tak naprawdę kropka, tak? No bo zrobiliśmy, trzeba było to zrobić, czułem taką powinność, to zrobiłem. I mówię, dobra, mam to odhaczone, lecimy dalej, ale ci uczestnicy mówią, nie, kochany, za rok się widzimy, tak? Nie, za 2 miesiące się widzimy, bez przesady, ale no dobra, no to skoro chcecie drugą edycję, to robimy drugą, no i teraz poszliśmy za ciosem. To na drugiej edycji na starcie zameldowało się 170 około osób, więc dlatego mówię, no to jest w jakiś sposób rosnąca zajawka. No. Teraz jesteśmy na tę chwilę tydzień przed trzecią edycją, lista jest cały czas otwarta, mamy jakieś limity. Zostało niewiele nam do limitu, bo ustaliliśmy sobie limit taki organizacyjny.
Na ile osób jest ten limit?
Limit jest na 210 osób. Brakuje nam bodajże chyba do limitu 20 osób, coś takiego. Wolałbym szczerze, żeby ten limit chyba jednak nie był wyczerpany, bo to organizacyjnie jest fajne, jak to jest takie kameralne. No, zobaczymy, co życie przyniesie, jeżeli impreza się rozbuduje.
Wiesz, prawie 200 osób to już nie jest tak bardzo kameralne. Ja myślę, że z tej pierwszej edycji, jak było 60 osób, to byłeś w stanie znać wszystkich, tak? Na drugiej edycji pewnie już trochę trudniej, a teraz na trzeciej jeszcze trudniej. Ale ja chciałbym jeszcze o organizacji samej porozmawiać. Jeżeli ustalałeś sobie trasę, to czy ta trasa jest w jakiś sposób zamknięta i zabezpieczona, czy jedziecie normalnie w ruchu otwartym?
Jedziemy w ruchu otwartym. Raz, że z przyczyn technicznych, ponieważ jak orientujecie się, śledzicie wydarzenia w Polsce kolarskie, dużym wyzwaniem jest zabezpieczenie dróg. Nawet jeżeli zrobimy te wszystkie obiegówki, wszystkie opisy, objazdy, zabezpieczenia na tip-top, to bardzo często patrząc na wydarzenia kolarskie w Polsce okazuje się, że tydzień przed imprezą na przykład powiatowa komenda policji albo jakakolwiek inna wystawi negatywną ocenę i mamy event odwołany. To jest po pierwsze. Po drugie jednak te rowery zabytkowe i cała ta otoczka, ci ludzie w tych wełnianych koszulkach, etc. Oni słabo wyglądają na tle band pooklejanych, jakby to było kryterium albo wyścig tour, nie? Więc tutaj wrzuciliśmy tą formę luzu, biorąc pod uwagę, że na samym rajdzie się nie ścigamy, więc to jest tak naprawdę przejażdżka, coffee ride, nie wiem, nazwij to jak chcesz. To tutaj jedziemy wedle zasad ruchu drogowego, czyli tak naprawdę wiesz, no, zachowujemy odstępy, grupy tam po 15 osób, staramy się tego pilnować na trasie, żeby przede wszystkim nie utrudniać ruchu innym uczestnikom. Plus jest taki, że u nas na Podlasiu, to tak jak ja wrócę do Warszawy i pójdę na gasy, to jestem w takim szoku termicznym, że mnie mija 100 tysięcy samochodów, a tam jestem w stanie sobie wyjść na stówkę i mnie minie 1-2. Kolarz może jeden, więc bezpieczeństwo jest naprawdę, naprawdę top, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Sami ze swojej strony zabezpieczamy też drogę. W tym roku będą stewardzi w samochodach, którzy po prostu będą służyli pomocą techniczną, ewentualnie jakimś transportem. Więc tak. No w tym roku też dochodzi wyścig na czas. To na wyścigu na czas siłą rzeczy na tym prologu trasa jest zamknięta, tak? No bo to tam będzie jakieś ciśnięcie watów.
Na rowerach retro.
Tak, na rowerach retro. No. Podział zrobiliśmy nie na tę konkurencję wiekową M20, M30, K20, K40, tylko jest podział na wiek rowerów. Więc no, inny challenge jest pojechanie tam paru kilometrów ze średnią 40 na rowerze z 90 roku, który ma już tam, wiesz, klamką manetki, inne jakieś tam bajery, a na rowerze przedwojennym. Więc zrobiliśmy taki ząbek, nie? Taką ciekawostkę wprowadziliśmy.
Poczekaj, powiedziałeś tam jeszcze dwie rzeczy, o które chciałem się dopytać. Powiedziałeś, że to nie jest wyścig, tylko przejażdżka. No i tak się zastanawiam, jeżeli to nie jest wyścig, czy to nie jest nudne, to po pierwsze. A po drugie, w takim razie jak to wygląda? Czy wszyscy startują razem? Czy jedziecie w jakichś grupach? Jak to jest zorganizowane?
Wiesz co, cały czas eksperymentujemy z tą formą. Przez pierwsze dwie edycje, gdzie powiedzmy ta grupa osób była jeszcze jakoś tak fizycznie w zasięgu wzroku do ogarnięcia, to jechaliśmy sobie właśnie z podziałem na grupki, wypuszczaliśmy się, wiesz, tam co parę sekund. Było kilka osób, które opiekowały się grupami. No i wszyscy jechali razem, jednakże no wiadomo, wśród naszych uczestników są nie tylko kolekcjonerzy i ludzie, którzy wózkują i czyszczą te rowery, ale są też ludzie, którzy się ścigają, którzy trenują, więc każdy potrzebuje tam troszeczkę, wiesz, zwiększyć sobie tętno. Więc w tym roku wprowadziliśmy limit czasowy, czyli trasy otwieramy, trasy 150 km otwieramy o 8, zamkniemy ją o 19. I tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pojechać sobie szybciej i dla niego jest ważna ta strawa przysłowiowa, no to spoko, każdemu wedle potrzeb, ale jednakże jest bardzo duża frakcja osób, która chce w każdym miejscu się zatrzymać, zrobić sobie zdjęcie, no bo wiesz, trasa jest wyznaczona w ten sposób, że mamy ileś ciekawych miejsc. No na przykład, nie wiem, takim topem jest Święta Góra Grabarka, nie? Takie kultowe miejsce prawosławia, no, takie mistyczne miejsce, no, wiesz, Góra Krzyży, te cerkwie stare, więc pod kątem historycznym, takim wielokulturowym, to jest naprawdę super. Można się w każdym miejscu zatrzymać, zasięgnąć informacji. My też przygotowując materiały, rolki, wideo, zdjęcia, robimy opisy tych miejsc, więc to jest takie troszeczkę turystyczno-edukacyjne. No a jeżeli kogoś to nie interesuje i dla niego liczy się średnia, ogień, tak, no wiadomo, nie mamy na to wpływu, no i na tym polega kolarstwo i zawsze na tym polegało, no to proszę uprzejmie, no w zeszłym roku też były jakieś tam grupki, ucieczki, pociągi, działy się różne rzeczy, ale wszystko tak naprawdę jest pod naszym nadzorem, mamy też tam zabezpieczenie medyczne, więc jest wszystko ok. Czy to nie jest nudne? Mój znajomy powiedział na poprzedniej edycji, de facto mistrz świata mastersów chyba z 15 albo 16 roku, nie chcę skłamać teraz, powiedział, że to nasze kolarstwo romantyczne jest trudniejsze niż zawodostwo, bo tutaj trzeba raz, że jechać powoli, dwa, że na tej trasie jest tyle bufetów i tyle tego lokalnego jedzenia, że człowiek dojeżdżając do mety to ledwo pedałuje.
Z przejedzenia.
Tak, z przejedzenia. Więc no nie, no jedzenie lokalne, wiesz, no kuchnia jest naprawdę bardzo ciekawa, bo jest taka wielokulturowa. Miejsca od zabytkowych kościołów poprzez drewniane chaty, jakieś miejsca historyczne, nawet jest synagoga na trasie, więc no jest dosyć szeroko. Tak. Kulturowo do tego podchodzimy, nie tylko tak performance'owo. Nie?
No właśnie, jak tak ciebie słucham, to kojarzy mi się bardziej to z jakąś taką przygodą, gdzie te rowery zabytkowe tak naprawdę są, może nawet, nie wiem, czy tłem to dobre słowo, ale są gdzieś tam przy okazji, a tak naprawdę chodzi o samą taką przygodę i o doświadczenie właśnie tej lokalnej kultury tam na Podlasiu.
Tak, ja to już w kilku miejscach tak określiłem, że to jest zwiedzanie tego ciekawego regionu z pozycji siodełka zabytkowego roweru, czyli tak naprawdę ten zabytkowy rower jest tu pewnego rodzaju narzędziem, bo już wielokrotnie planowaliśmy takie imprezy, robiliśmy też retro ustawki na gasach do GK i tak dalej. I taką imprezę tak naprawdę możemy zrobić w skrócie, tu też już wielokrotnie to powtarzałem, możemy zrobić na gasach, przywieźć dwie palety jedzenia, zrobić bufety i ganiać się w kółko kamienia. Okej, można. No tylko, że jeżeli dla ludzi naszego pokroju, dla naszych uczestników, współzajawkowiczów, wyprawą jest jechanie do Toskanii i najczęściej ludzie jadą sobie tam, nie wiem, kamperem, vanem, cokolwiek. to jest taki, wiesz, road trip, to stwierdziliśmy, że trzeba ich zabrać w ciekawe miejsce. Nie? To jest, wiesz, 2 godziny drogi z Warszawy, więc to też nie jest koniec świata. Okej, jesteśmy pod granicą, więc to jest też takie troszeczkę, wiesz, doza niepewności, jednakże wszystko jest pod kontrolą i wszystko jest okej. No te takie, wiesz, no, bezkresne lasy, to wszystko jest takie... No... Ostatnio mój kolega stwierdził, jakbyśmy na gravelu, tam, że jeżeli ziemia jest płaska, to tam gdzieś już niedaleko jest krawędź, nie? Więc no jest takie fajne, taki dreszczyk, troszeczkę jest emocji tam, zwłaszcza, że są takie ciekawe kultury, nie?
To pogadajmy jeszcze o lokalnej społeczności. Jak jesteście tam przyjęci przez lokalną społeczność? Czy oni są przychylni i pozytywnie nastawieni do Poloniki? Czy bardziej panuje tam taka atmosfera jak na gasach, czyli zbieramy pineski?
No aż tak, to może z pineskami to nie przesadzałbym aż tak skrajności, jednakże wiesz, dla nas, przede wszystkim no dla mnie, jestem warszawiakiem, to jest pewnego rodzaju też problem zawsze, jak gdzieś się wyjeżdża i jest się poza Warszawą w mniejszych społecznościach, ktoś się pyta, skąd jesteś, wszyscy z Warszawy, to niektórzy niestety tak negatywnie to odbierają. Przykre to jest, no ale nie mamy na to wpływu, co prawda, wiesz, no Wawer to takie centrum, że... z tym bardziej z lasu niż pewnie ci ludzie na Podlasiu mieszkający w blokach. Ale wiesz co, no my w pewien sposób trochę zaczęliśmy wsiąkać tą lokalną kulturę. Na początku, jak tam zaczęliśmy przyjeżdżać, to przyjeżdżaliśmy co tydzień. Byliśmy tam dosłownie co tydzień, badaliśmy każdy centymetr tej trasy. I co chwilę poznawaliśmy jakichś ciekawych ludzi, którzy mieli ciekawe historie. No, do tego stopnia, że w zeszłym roku się przeprowadziliśmy tam i ja po prostu teraz krążę sobie po Warszawa się miatyczy na trasie, ale teraz już no, nie powiem, że jesteśmy swoi, bo do tego podejrzewam, że musielibyśmy jeszcze długo droga przed nami i ludzie, którzy tam mieszkają po 20 parę lat też nadal nie są swoi, bo nie można tak pochopnie o sobie mówić, ale na pewno trochę wsiąkliśmy, trochę ludzie nabrali do nas zaufania. Bo na początku to traktowali nas jak kosmitów, że w ogóle raz, że chcemy tu jeździć na rowerach, dwa, że w ogóle z Warszawy, co wy tu robicie, a trzy, że jeszcze w ogóle na starych, no gdzie. Ale pierwsza, druga edycja się odbyła. Dużo ludzi zauważyło, że rzeczywiście to jest pewnego rodzaju różnica. W jakiś tam sposób się wyróżnia nasza impreza, więc zaczynamy być odbierani naprawdę pozytywnie. Jeżeli chodzi o pineski, wiesz co... Wydaje mi się, że od kiedy tam jeżdżę, od 23 roku, zdarzyło mi się, że raz ktoś na mnie zatrąbił i to nie były lokalne blachy. Więc naprawdę pod kątem takim bezpieczeństwa jazdy na rowerze, region też jest ze względu na to, że to jest ta ściana wschód, która została tam, wiadomo, doinwestowana i tak dalej, no to tam nie będziemy zagłębiali się w politykę, bo to nikogo nie interesuje, ale interesują nas fakty, a fakty są takie, że mamy naprawdę super asfalty dzięki temu. I ja jak tam jestem już teraz trzeci rok, to eksploruję, to widzę, że miejscówki, które 2 lata temu były dla nas poza zasięgiem, bo tam można było dojechać fatbike'iem, no to w tym momencie, wiesz, jedziesz bez trzymanki na szosie, nie? I jest okej. Więc to jest naprawdę super, nie? Więc polecam, to nawet wiele moich znajomych często prosi o jakieś GPX-y, jakieś ciekawe trasy, bo o wiele fajniej jest wsiąść w auto, pojechać sobie, wiesz, autostradą do Siedlec, tam dalej przez okoliczne drogi i pojeździć na rowerze w spokoju, zmarnować te 2 godziny na podróż, czy półtorej, zależy od tempa, i mieć fajne trasy, niż tłoczyć się gdzieś na gasach, w skrócie, tak? gdzie bywa różnie z tym bezpieczeństwem, bo sam też tego doświadczyłem niestety.
Dobrze, wracając jeszcze teraz do Poloniki i do sprzętu. Na jakich rowerach można wystartować? Jakie jest to kryterium? Bo ja się tak zastanawiałem, mam takie już oldschoolowe Fuji z 2016. Nie wiem, czy to już się kwalifikuje na rower retro, czy jeszcze nie.
Słuchaj, generalnie według Włochów, czyli tej największej imprezy rower retro, to jest wyprodukowany przed 1987 rokiem, czyli posiadający jeszcze takie wąsy, te kable tak górą, noski, paski zamiast luków, manatki na dolnej róże. ale ja to troszeczkę widzę inaczej, też może dlatego nie chcę robić tego takiego kopiuj w klej, ale mam swoje podejście do tego i uważam, że rowery z początku lat 90., czyli z tego przełomu 80. i 90., no to wtedy w tym przemyśle rowerowym działo się najwięcej, bo tam były początki kompozytów, były pierwsze klamkomanetki, które były naprawdę szokiem. Pod koniec lat 80. były też pierwsze pedały wpinane, które no, wiesz, no ludzie to traktowali tak samo, jak teraz wchodzi nowinka jakaś, tak? Jak weszły tarczówki te, nie wiem, 10 lat temu, no to wszyscy mówili, że to się nie przyjmie, że to jest niebezpieczne i tak dalej. A teraz tak naprawdę sam powiedziałeś, że twoje Fuji na szczękach jest już oldschoolowym rowerem, prawda? Więc tak, ale no mówię, no 80., 90. lata, bardzo ciekawa era w przemyśle kolarskim. Początki karbonu, takiego powszechnie stosowanego. Wiadomo, wcześniej tam w latach 70., 80. były eksperymenty, ale to już zaczęło być tak stosowane normalnie. Pierwsze luki, pierwsze klamkomanetki, więc wyznacznikiem granicznym technologii jest 95. rok. Bo jest to taka połowa lat 90. to był taki switch, gdzie rowery wyprodukowane ze stali już schodziły z podium Tour de France, później już finiszowały, triumfowały rowery aluminiowe, karbonowe, początki ery Lance'a Armstronga. Więc tutaj stwierdziliśmy, że rozciągniemy to do 95. roku, żeby podkreślić ten przełom technologii. Okej, okay, za 10 lat podejrzewam, że to pójdzie jeszcze dalej. Także nie, twoje Fuji musi jeszcze troszeczkę powiesić na haku.
No dobra, no i co teraz z takim zawodnikiem, który chciałby wystartować, ale nie ma takiego roweru?
Jest bardzo dużo takich zawodników. Ja ze swojej strony też mam tylko dwie ręce i nie jestem w stanie... Próbowałem, dalej gdzieś tam próbuję organizować jakieś rowery do pożyczenia komuś i tak dalej. Bardzo często to też się przerodziło w taką już ciągłość zajawki. Ale kurczę, tutaj całym takim trudem tej zajawki nie jest przejechanie tych 150 km tam, nie wiem, z 600 czy 700 metrami przewyższenia, bo to jest nic. Nie? Wiadomo, na gasach będziesz jeździł miesiąc, żeby takie przewyższenia złapać, ale tu chodzi generalnie o ten cały, o tą całą, powiedzmy, na to podróż przez te wszystkie eBay, OLX i pozyskiwanie tego sprzętu, bo wiesz, no, idziesz do sklepu i kupujesz, nie? Co chcesz w tym momencie. Czy chcesz taki rower, czy taki, no ewentualnie, jeżeli ma być pozłacany, to musisz na niego chwilę poczekać. Ale jeżeli potrzebujesz rower, nie wiem, dany, nie wiem, jakiś Colnago z lat 80. albo jeszcze starszy rower, przedwojenny, na przykład wyścigowy polski, no to powiem ci, no tak z 5 lat to podejrzewam, że będziesz go kompletował albo go szukał, więc sam ten challenge zrobienia tego roweru, to o to w tym chodzi. Więc to nie może być za proste, ten próg wejścia nie może być za niski, bo wtedy mielibyśmy 1500 uczestników i polegałoby to po prostu na kupnie roweru ze sklepu. A tutaj jest kwestia troszeczkę tego wdrożenia się, wiesz, poznania tej historii, więc ja jednak bym stawiał na to, żeby ci uczestnicy byli świadomi tego, na czym jadą i skąd to się wzięło, więc no niestety musicie znaleźć taki rower.
Z jednej strony tak, a z drugiej, wiesz, ja sobie tak myślałem, jak opowiadałeś wcześniej o tej podróży przez region, o tej historii, o ciekawych miejscach, o ciekawej kuchni, że to mogłoby być fajne doświadczenie dla kogoś, kto jeszcze nie ma tej zajawki, chciałby spróbować i w ogóle chciałby tylko nawet przeżyć sobie tą przygodę. Czy to się przełoży później w jakąś dłuższą miłość do kolarstwa retro, czy nie, to jest inna sprawa, ale żeby chociaż mieć szansę właśnie sobie taką przygodę przeżyć.
No, wiesz co, tak naprawdę ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie na tę sentencję. Tak czy siak polecam obserwować nasze profile, bo na pewno turystyka jako taka rowerowa leży w naszych zainteresowaniach, ale no, taką główną marką jest właśnie to retro, czyli połączenie jednego i drugiego. Na Polonice 2025 ten cały, chyba można nazwać to już festiwalem, bo imprezę rozciągnęliśmy harmonogramowo do 5 dni. Impreza zaczyna się w środę właśnie takim rodzinnym rajdem rowerowym, bardzo skróconej trasie, bo to jest tam 30 km. ale będziemy mieli lokalnego przewodnika, który będzie nam opowiadał o tych wszystkich zabytkach, o tych wszystkich ciekawostkach. No i tam można pojechać już tak naprawdę na czym się chce, więc jeżeli na przykład, nie wiem, jedziesz na Polonikę i rezerwujesz sobie ten czas na dłużej, ale masz ze sobą rodzinę i ta rodzina też chciałaby coś pojeździć, no to wiesz, bierzesz na hak nie jeden rower, tylko trzy. I jedziemy sobie wtedy w takim rejdziku rodzinnym, co no, będziemy budowali to nie powoli, ale chcemy to promować.
Zacząłeś opowiadać o tej Polonice w tym roku, o festiwalu, no i właśnie chciałbym ten temat jeszcze rozwinąć, jak będzie wyglądała tegoroczna edycja. No i teraz wyobraźmy sobie właśnie, że ktoś sobie przyjeżdża z rodziną, 2+2 i chciałby sobie tam kilka dni atrakcyjnie spędzić. Co przygotowaliście dla takich osób?
Ja tak naprawdę najbardziej, ja podchodzę do tego bardzo pragmatycznie i wiem, że mając rodzinę, wynegocjowanie wolnego weekendu, powiedzmy już tak stereotypowo dla taty, który chce pojeździć z kolegami na starych rowerach i się pobawić, no to bardzo często jest to kosztem czegoś. W ogóle taki wyjazd jest na przykład kosztem, nie wiem, urlopu dla rodziny czy czegoś takiego. Więc z naszej strony raz, że na naszej stronie jest dostępna cała baza noclegowa regionu, taka selekcja, gdzie można się przenocować. To dwa, stwierdziliśmy, że zrobimy taką różnorodność tych eventów, żeby one były dla wszystkich. Czyli no w środę taki soft start w postaci tego rajdziku. Jak ktoś chce, to tam zapraszamy, tak? Zrobimy sobie taki kameralny rajdzik. W czwartek mamy taki dzień bardziej, powiedzmy, też retrorowerowy, bo mamy już małą wystawę naszych rowerów u nas w Mielniku zabytkowych, więc będzie w pewien sposób oprowadzenie po tej wystawie i nasz przyjaciel Łukasz Kubacki będzie miał spotkanie autorskie na temat swojej książki, które wydał z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Więc będzie można posłuchać ciekawostek i tak naprawdę będzie możliwość zwiedzania regionu, zwiedzania Mielnika, zwiedzania okolic na spokojnie. Od 17 jest to spotkanie autorskie, więc to jeszcze tak się rozkręcamy na spokojnie. W piątek wjeżdża większe tempo, no bo wiadomo, bliżej weekendu. Od rana startuje ten wspomniany prolog. To jest prolog, to jest 3,5 km, więc tak naprawdę sprint, można powiedzieć. No ale tak jak to wygląda prolog. Z podziałem na kategorie wiekowe. O 15 mamy dla ludzi zainteresowanych kolarstwem spotkanie z Mieczysławem Nowickim, dwukrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich, dwukrotnym w tym złotym medalistą Mistrzostw Świata z lat 70. Mieczysław na pewno nam opowie kilka ciekawych historii ze środka peletonu z czasów w skrócie Szurkowskiego, Mytnika. Więc będzie bardzo ciekawe, poprowadzi to swój konkurencyjny podcast, więc będziemy działali w ten sposób. Ale tutaj zdajemy sobie sprawę, że właśnie to największe odium, czyli ten weekend, no to tutaj będą te opcje takie dla całych rodzin. Równolegle startuje na rynku Mielnika Międzynarodowy Festiwal Teatrów Wertep. To jest bardzo ciekawa rzecz. To są takie performance bardziej niż teatry. To są spektakle o różnym przedziale wiekowym, w tym dla najmłodszych, dla starszych. To są taki street performance trochę z podlaskim klimatem, ponieważ tam są korzenie, tak jak oni to pisali, że tych tak zwanych teatrów wertepowych sięgają czasów przedwojennych, że to były takie, wiesz, teatry jarmarczne, uliczne. Więc jeżeli, no nie wiem, no przyjedziesz z rodziną, no i ty będziesz chciał posłuchać, jak wyglądało kolarstwo w latach 70., a twoja rodzina będzie chciała coś ze sobą zrobić, no to mają festiwal teatrów, który potrwa do wieczora. Oprawa, będzie jeszcze lirników i dudziarzy. Więc tak, poznaliśmy też ekipę też na festiwalu takim lokalnym. Mega ciekawa rzecz. W sobotę wiadomo jest rajd, tak? W sobotę jest rajd, więc wszyscy pojadą i w skrócie za bardzo nie będzie nikogo. Jednakże bazę hotelową skonstruowaliśmy w ten sposób, że miejsca hotelowe są w gminach, przez które przejeżdża Polonika, więc jeżeli przyjedziesz z rodziną, to oni będą mieli też ułatwioną możliwość kibicowania na trasie, zobaczenia, nie wiem, zabytkowego pałacu, zobaczenia jakichś starych kościołów, czy odwiedzenia lokalnych muzeów, żeby po prostu nie wszyscy siedzieli w miejscowości startu mety. W niedzielę, w sensie w sobotę jeszcze po zakończeniu jest koncert, tak, w rynku, taki coverowy, w sąsiedniej miejscowości są dni miejscowości, dni Nurca Stacji, gdzie będzie też dużo, dużo ciekawostek. Na pewno będzie pyszne jedzonko od gospodyń wiejskich, różne koncerty, parada motocykli. Słuchaj, no, region jest obszerny, ale te wszystkie takie jednostki administracyjne, czyli powiedzmy gminy, są na tyle pojedyncze, na tyle małe, że cały region musi współpracować tam, żeby tworzyć cały taki spójny obraz, więc tam bardzo łatwo się podróżuje, czy to Drohiczyn, czy to Korczew w ciekawych miejscach. W niedzielę jest konkurs elegancji rowerowej, więc to też jest, też można powiedzieć, że też troszeczkę ciekawostka dla laików, bo uczestnicy będą eksponowali swoje zabytki. Jury będzie oceniało te rowery w różnych kategoriach. W tym na przykład Grand Prix jest takie, że to jest rower plus stylizacja uczestnika, więc no, nagrody też są dosyć konkretne. Jury jest też bardzo takie merytoryczne. Najstarszy rower, najlepszy polski rower, więc można porozmawiać z tymi ludźmi. Na pewno będzie można coś dobrego zjeść, pooglądać ładne widoczki. I w tym roku tak naprawdę zrobiliśmy po raz pierwszy ten krok taki do tej takiej turystyki rodzinnej, czyli zrobiliśmy ten teatr, zrobiliśmy ten rajd dla wszystkich. Jest to pewnego rodzaju badanie rynku, więc jeżeli takie coś się przyjmie, no to w przyszłym roku dowieziemy już wywrotką wydarzeń, bo to ogranicza nasz czas tylko.
Jeszcze wracając do soboty, czy ten rajd to jest trasa 150 km, tak jak powiedziałeś, czy są różne wersje?
Są dwie trasy. W zeszłym roku i dwa lata temu była jedna trasa 115, 115, 120, tam różne warianty były w zależności od modyfikacji naszych. No i tak powiem ci szczerze, że ta stówka to dla niektórych jest pewnego rodzaju taki życiowy challenge. Że przekroczenie stówki to było takie, że wie, że tam pojawiały się łzy wzruszenia, nie? No bo no, są ludzie, którzy po prostu kolekcjonują te rowery, jadą na nich może drugi, trzeci raz, mają niewiele wspólnego ze sportem kolarskim, poza wiedzą techniczną i dla nich to przejechanie tej stówy to była taka, wiesz, magiczna bariera. Dla drugiej frakcji, takiej bardziej kolarskiej, no to było takie, wiesz, dojechali na metę i rozglądali się, co tu jeszcze. Więc w tym roku doszliśmy do wniosku, że zrobimy dwie trasy, które za bardzo nie będą wchodziły w swój obręb i będzie to trasa 75, czyli takie, no jest to już challenge, ale nie jest to przejażdżka wokół komina, bo tam jest tam troszeczkę przewyższenie z tej trasy, to będzie chyba tam ze 400 parę metrów, 500, nie wiem, bez stresu, ale wiesz, no trasy są takie, że to są takie klasyki. Czyli mamy na Podlasiu Stradę Biankę połączony z Paris-Roubaix i z superasfaltami, bo jest też ładnych parę kilometrów takiego fajnego, szybkiego szutru, więc jest to pewnego rodzaju techniczne wyzwanie na rowerze szosowym, na szytkach. Na długiej trasie 150 jest blisko 8 kilometrów bruku, więc no, dokładnie, nie? To tak na papierze wygląda spoko, a w rzeczywistości jest to wyzwanie. Więc są te dwie trasy. Ta 150, miejmy nadzieję, że przypadnie do gustu, bo rozszerzyliśmy ją o dwie nowe miejscowości, w których wcześniej nie byliśmy. We Włoszech najdłuższa trasa to jest 200. No tylko, że wiesz, no to Eroica tak naprawdę jest protoplastą wyścigu Strade Bianche. To Strade Bianche jedzie po trasie Eroiki, a nie na odwrót, więc tam tych przewyższeń jest no, od groma. Ale no, my nie mamy takiej fantazji jak Włosi, żeby puszczać ludzi na przedwojennych rowerach na zjazdy po 80 na godzinę na starych sprzętach, nie, które mogą się złożyć, więc to musi być przyjemne przede wszystkim.
Jeszcze chciałem się zapytać, kto jest takim typowym uczestnikiem Poloniki właśnie? Czy to są, tak jak powiedziałeś, tacy hobbyści, którzy mają dużą wiedzę techniczną, czy właśnie bardziej kolarze, zawodnicy? Jak to wygląda?
Kurczę, naprawdę próbuję cały czas określić tą grupę docelową i ona jest naprawdę tak rozproszona, nawet próbuję w jakiś sposób wrzucać takie kategorie przy rejestracji, czy to wiekowe, czy jakieś demograficzne. Jest naprawdę mega ciężko określić takiego, nazwijmy to wprost, retrokolarza, ponieważ na przykład z osób, które znam, to na przykład są to kolekcjonerzy zabytkowych samochodów. I dla nich uzupełnieniem zajawki są stare rowery. Tak? Ktoś inny kolekcjonuje stare aparaty fotograficzne, ktoś stare zegarki, więc to są takie friki, nie? Którzy po prostu kolekcjonują stare rzeczy. I może dla niektórych to może idealnie byłoby właśnie taka parada 10 km na tym rowerze i basta. Może też tak jakieś coś zrobimy, bo są też ludzie, którzy mają rowery z początku XX wieku, więc to tak na 150 to tak odważaj na tym jechać, żeby nikomu się nic nie stało, nie? Ale są też kolarze. Wiesz, no ja nawet wśród moich klientów bardzo często namawiam ludzi na to, żeby podjęli ten challenge i przejechali się na takim vintage rowerze. I ja mam kilku klientów, którzy mają i rower z lat 70. i Carmona na elektryce, nie? Więc i się ścigają w dodatku. Więc jest tu duża różnorodność, dzięki czemu tak naprawdę z korzyścią dla regionu mamy bardzo szeroką bazę, nazwijmy to wprost, klientów, gości, że nie mamy tylko ludzi wąskiej grupy, tylko tak naprawdę oni się tak, wiesz, rozszerzają, nie? Jeżeli pytasz ich, czym się zajmują. No wiadomo, tak, dla różnych tam partnerów współpracujących i tak dalej, to też są różne ciekawostki, różne grupy docelowe, do których można dotrzeć, tak, no bo okej, no nie ma firm, które produkują stare rowery, no nie ma czegoś takiego, nie, więc wiesz, no robiąc imprezę triathlonową masz o wiele łatwiej, no bo masz firmy, które produkują koła, dyski, żele, a tutaj jest to kwestia odnajdywania tych zajawek i przeplatania się w tym mianowniku retro.
No dobrze, to jeszcze takie bardziej osobiste pytanie, czy ty też będziesz jechał Polonikę, czy raczej obserwujesz zza okien samochodu serwisowego?
Powiem tak, pierwszą edycję pojechałem, w pewien sposób tam jakoś poprowadziłem ten szpaler i no powiedzmy, że spełniłem się. Drugą edycję również pojechałem jako uczestnik, kurczę, naprawdę mega crazy, bo później ludzie opowiadają anegdoty o tym, jak organizator naprawiał ludziom rowery na postojach. Naprawdę było mega, nie? Oczywiście nie mogłem sobie odmówić tego, żeby nie ubrudzić rąk smarem i wiesz, i nie naprawiać rowerów, a były poważne sytuacje. No, gościowi się wkręciła przerzutka w szprychy, tak, że wygiął się hak prawie o 90 stopni w ramię. No, wiesz, w starych ramach nie są wymienne haki, tylko one są z całości z hakiem od koła. Więc no, co zrobił Kamil? No, Kamil no, robi imprezę, organizuje imprezę, wszystko ma, wiesz, pod zegarek, pod godzinę policzone i odpowiada tutaj za tam 170 osób w pewien sposób. No ale Kamil rzuca rower, idzie po skrzynkę narzędziową i ratuje tego jednego z uczestnika, nie? Dużo roboty było z perspektywy roweru. Było to mega przyjemne, jednakże pogodzenie uczestniczenia takiego towarzyskiego z tymi ludźmi, no bo wszyscy chcą z tobą porozmawiać, każdy chce z tobą pojechać, pogadać, wiesz, to jest bardzo takie absorbujące. I na pewno chciałbym robić jeszcze bardziej kameralne imprezy właśnie po to, żeby z tymi ludźmi pojeździć. W tym roku pogoda nam to uniemożliwiła, bo było bardzo słabo na takie ustawki. Ale w tym roku impreza nabrała już takiego tempa i takiego rozwoju i wiesz, i odpowiedzialności tak naprawdę, że nie jestem w stanie zostawić mojej ekipy na pastwę losu. W zeszłym roku troszeczkę mam wrażenie, mam wyrzuty sumienia, że ich troszeczkę zaniedbałem, że czy moja Ada, czy nasi współpracownicy mieli za dużo rzeczy na głowie i że mogłoby to wyglądać lepiej, więc w tym roku niestety, ale będę pewnego rodzaju, jakby to nazwać, nie wiem, dyrektorem wyścigu. Nie, no będę po prostu jeździł samochodem w tej nazad i ogarniał, gasił pożary, bo na pewno tam będzie musiało być moje miejsce, bo jak ja tego nie zrobię, to nikt nie zrobi tego lepiej, nie?
Czyli nie pojedziesz. No dobrze. Na koniec ostatnie pytanie odnośnie Poloniki w przyszłym roku. Czy już zacząłeś się zastanawiać, czy będzie czwarta edycja? Jeżeli tak, to jak ją sobie wyobrażasz?
wiesz co, to ostatnio miałem nagranie z marszałkiem województwa podlaskiego do radia i pan marszałek powiedział, że to jest cykliczna impreza, która będzie się odbywała w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, więc co ja mogę, mały żuczek poszło, więc muszę z tym już niestety dealować, niestety, no nabijam się oczywiście, że to jest duża część, że tak powiem, mojego kalendarza na rok, bo przygotowanie tego wszystkiego, promocja, w tym roku tak naprawdę grzaliśmy to już tak w skrócie od lutego. Rejestracja była już od stycznia, eventy poszły zaraz po zakończeniu poprzedniej edycji, ale jeździliśmy, byliśmy i na targach za granicą i tak dalej, więc absorbujące to jest. Ale tak, no będzie czwarta edycja, no musi być czwarta edycja, nie ma opcji, żeby nie było czwartej edycji. Nie?
I widzisz ją właśnie tak jako taki festiwal rodzinny, czy bardziej będziemy się zmniejszać do tej formuły no przejazd, rajd przygodowy, 1-2 dni, do widzenia?
Wolałbym nie. Ja jestem taki, że wiesz, że lubię sobie podnosić poprzeczkę i nie może być za łatwo. I ja bym tak osobiście bardzo chciał, żeby ten pomysł tego festiwalu nadburzańskiego rowerowego siadł i żebyśmy tam spotkali się na różnych aktywnościach, a żeby to ten Ride Retro, żeby był taką tak naprawdę wisienką na torcie, że jeżeli przyjadą do nas ludzie na trekkingach, na gravelach, na czymkolwiek, to tak naprawdę jeżeli nie będą brali udziału w tym finałowym wyścigu retro, rajdzie retro, to żeby dla nich to była atrakcja do oglądania tych, nazwijmy to, przebierańców, rekonstruktorów, a wokół tego zrobienie wielu eventów, ponieważ tak jak od wielu lat w Warszawie próbowałem robić jakiekolwiek rzeczy, było naprawdę mega trudno, to powiem ci, że naprawdę trafiliśmy na tak serdecznych i życzliwych ludzi w tym regionie, że w skrócie, na chwilę obecną, wydaje mi się, że ogranicza nas wyobraźnia tylko. No i doba, nie?
W takim razie, Kamil, trzymamy kciuki za Polonikę, która odbędzie się już za tydzień, czyli w przedostatni weekend lipca.
Ostatni.
Ostatni, w ostatni weekend lipca.
26, główny rajd jest.
26, tak, tak. Trzymamy kciuki za oczywiście bezpieczeństwo uczestników, o to, żeby wszystko się udało. No a tym samym tobie dziękuję bardzo za rozmowę, no i powodzenia w przyszłym tygodniu.
No, dziękuję bardzo. Powrót do rzeczywistości później będzie mnie czekał w warsztacie.
Dzięki za rozmowę.